rok 1519, 2 maja, w pałacu francuskiego króla umiera Leonardo da Vinci. Spędził w tym pałacu ostatnich kilka lat swojego życia, bardzo twórczych lat, no może z wyjątkiem ostatnich kilku miesięcy, podczas których zmagał się ze zniedołężnieniem związanym z udarem mózgu. To był czas, kiedy porządkował swoje notatki, no i pewnie podsumowywał życie. Mogły to nie być najweselsze myśli, bo podobno Leonardo da Vinci miał siebie za nieudacznika. Mawiał, że chciał czynić cuda, zostawić po sobie coś naprawdę ważnego, a kiedy spoglądał na swoje życie, to niczego takiego nie mógł dostrzec. Tymczasem mija 500 lat i gdybyśmy chcieli omówić wszystko to, co dotyczy Leonarda da Vinci, to myślę, że na tej scenie, scenie Teatru Starego, zabrakłoby miejsca dla specjalistów i to z bardzo różnych dziedzin. Kiedy przygotowuję sos do sałaty, to dodaję do niego zawsze pietruszkę. Przeczytałam, że taki właśnie przepis wymyślił Leonardo da Vinci. Kiedy kilka lat temu konstruktorzy stawiają w Norwegii most, którym długo się zastanawiali i sięgają do projektu Leonarda da Vinci, który to projekt miał być zrealizowany nad Bosforem, to przyznają Państwo, sprawa jest jeszcze bardziej poważna niż mój sos. Między sosem do sałaty, a mostem w Norwegii jeszcze bardzo wiele innych i wynalazków, i dziedzin. Zaproszę na scenę dwóch spośród tej armii specjalistów dotyczących Leonarda da Vinci. Profesor Piotr Celiński, profesor Ryszard Kasperowicz. Profesor Piotr Celiński, medioznawca, kultura masowa, cyfrowa, popularna, komunikacja społeczna, nowe media, gry. To jest wszystko krąg Twoich zainteresowań. I profesor Ryszard Kasperowicz, związany przez ponad 21 lat z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z historią sztuki, ale przyjechał do nas z Warszawy. Od kilku lat pan profesor związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. Chciałabym, żebyśmy spróbowali, panowie, narysować sobie słowami taką mapę, po jakiej będziemy się poruszać, nie geograficzną, a raczej dziedzin, przez które będziemy przemykać, zatrzymywać się, które będziemy przywoływać. Zaczęłam od tej najbardziej prozaicznej, czyli od kuchni, ale znał się na tym mistrz Leonardo. Rzecz jasna, w powszechnej świadomości kojarzony jest przede wszystkim z malarstwem, choć nie do końca słusznie, bo zdaje się, panie profesorze, malarstwo nie było tym, czym zajmował się przede wszystkim. I tych prac malarskich tak znowu wiele po sobie nie zostawił, prawda?
To prawda. Prac malarskich, zresztą kilka z nich pozostało nieukończonych, nie jest zbyt wiele. Myślę, że około 20 kilku prac w całej tej jednak bardzo bogatej działalności Leonarda. Jasne jest, że zajmował się bardzo różnymi dziedzinami sztuki i wiedzy. No bardzo krótko może tylko o tym powiem, że jeżeli chodzi o dziedzinę sztuk, to oczywiście zajmował się przede wszystkim malarstwem, które cenił sobie najwyżej z różnych powodów i dał temu wyraz w swoim nieukończonym zresztą traktacie o malarstwie, w którym wyraźnie pokazuje, dlaczego sztuka malarska jest doskonalsza, aniżeli nawet muzyka czy poezja, co było bardzo wyjątkowym wówczas poglądem, zważywszy na ogromną tradycję, uprzywilejowującą jednak muzykę i poezję w stosunku do malarstwa czy rzeźby, które uchodziły za sztuki rzemieślnicze, artes sordide, jak je nazywano, sztuki po prostu, które są godne raczej wyrobnika, a nie kogoś, kto może w tej sztuce ukazać, że tak się wyrażę, całą siłę swojego umysłu, swojego intelektu czy swojej wyobraźni. Ale rzecz jasna, oprócz tego zajmował się także rzeźbą, o czym wiemy, ponieważ podejmował z całą pewnością kilka prób w tej dziedzinie twórczości, na zlecenie zresztą władców Mediolanu. Pozostawił także projekty architektoniczne. Krótko mówiąc, zajmował się także architekturą, Ale, co trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić, bo to dzisiaj umyka nam troszeczkę naszego takiego horyzontu widzenia tych spraw w renesansowej Italii, bardzo chętnie także zatrudniano Leonarda jako pomysłodawcę i organizatora najróżniejszych uroczystości, które miały charakter teatralny, takich wielkich, właściwie teatralnych inscenizacji, czy może lepiej powiedzieć parateatralnych inscenizacji, gdzie często wprowadzono jakieś przedziwne maszyny, gdzie domagano się bardzo niezwykłych efektów o charakterze scenicznym i Leonardo był niezwykle biegły właśnie w tego rodzaju sztuce, którą ceniono sobie wówczas niezwykle wysoko. Musimy o tym koniecznie pamiętać. Oprócz tego z całą pewnością Leonardo był zorientowany, nawet może bardzo dobrze zorientowany w sztuce muzycznej. Z całą pewnością znał przynajmniej do pewnego stopnia teorię muzyki. Zajmował się także być może konstruowaniem instrumentów i sam bywał muzykiem. Wreszcie był także pisarzem, o czym warto pamiętać, dlatego że pozostawił dosyć zaskakujące, choć charakterystyczne dla pewnej tradycji utwory literackie, będące rodzajem takich, powiedzmy sobie, bajek o moralizatorskim charakterze. To są te podstawowe aspekty jego twórczości artystycznej. Natomiast rzecz jasna, ogromny obszar jego zainteresowań to jest architektura w sensie architektury obronnej, co ceniono bardzo wysoko, oraz najróżniejsze aspekty sztuki inżynieryjskiej, inżynierii, w których jego możliwości, wydaje się, były ogromne.
Dorzućmy do tego może jeszcze medycynę. Nie jestem pewna, czy on sobie zdawał sprawę z tego, że to jest dziedzina, którą on się zajmuje. Czy to my z dzisiejszego punktu widzenia?
Leonarda interesowała rzecz jasna medycyna z różnych powodów. Można powiedzieć, że jego studia anatomiczne, które są bardzo dobrze znane, były motywowane takimi dwoma bardzo konkretnymi potrzebami. Pierwsza potrzeba to jest natura artystyczna. Po prostu Leonardo, zgodnie ze swoją koncepcją sztuki, chciał doskonale poznać, nazwijmy to tak, mechanizm działania ludzkiego ciała. Ale za tym kryły się nieco głębsze jego zainteresowania o charakterze filozoficznym. I Leonardo właściwie chciał dociec pewnej, nazwijmy to tak, tajemnicy działania natury, a także tajemnicy ludzkiego życia. Więc rzeczywiście medycyna tutaj, a szczególnie anatomia, także inne odgrywały tutaj ogromną rolę, choć to też jest dobrze widoczne w pewnej bardzo starej tradycji rozwoju studiów medycznych we Włoszech, bo niektóre włoskie uniwersytety, zresztą nie tylko włoskie, bo i także francuskie, jak na przykład szkoła w Montpellier czy Uniwersytet w Padwie, słynęły także ze studiów medycznych.
Jeśli chodzi o tę medycynę, to dopiero tomografia komputerowa, zdaje się, pozwoliła, i to stosunkowo niedawno, dosłownie dekadę, dwie temu, odkryć pewne rzeczy, o których Leonardo już pisał i wspominał. Naukowo udowodniono ich istnienie właśnie dopiero niedawno, bo pojawiły się urządzenia, które mogły w tym pomóc. Podczas dzisiejszego spotkania, oprócz tego, że chciałabym, żebyśmy Leonarda poznali nieco bardziej, chciałabym, żebyśmy spróbowali zastanowić się nad tym, kim był. Czy był genialnym prekursorem, czy też może, jak chcą niektórzy, genialnie odczytywał przeszłość. Są też i takie wątki w tym, co robił Leonardo. Chciałabym też, żebyśmy spróbowali się zastanowić nad tym, czy postać myśląca, tak jak Leonardo da Vinci, była postacią wtedy na wyrost i bardziej pasuje do naszych czasów? No właśnie, Piotrze, profesor Piotr Celiński, myślisz, że dobrze by się czuł obok ciebie, nie wiem, w twojej pracowni, wśród tych mediów cyfrowych?
Ja myślę, że czułby się wybornie, doskonale. Niekoniecznie w Lublinie, na naszym uniwersytecie, ale wszędzie tam, gdzie widziałby skutki między innymi swojego myślenia w tamtych czasach. Myślenia, które faktycznie, jak pan profesor już zdążył powiedzieć, było poświęcone również i temu, żeby poszukiwać tej uniwersalnej zasady rządzącej światem, rządzącej materią. I faktycznie w bardzo wielu tych ruchach Leonarda na polu medycyny, na polu architektury, w ramach uprawianych przez niego przeróżnych rzemiosł budowlano-architektonicznych, on wszędzie tam, gdzie działał, tam również i próbował odszyfrowywać świat, odkodowywać to, co zostało w nim zakodowane. No i wreszcie pojawia się ten wątek, że to uniwersalne myślenie o świecie, ta uniwersalna konstrukcja świata, to dla Leonarda i później tych, którzy przyszli po nim, no, jest siłą rzeczy związane z matematyką, czyli z myśleniem w kategoriach takich, że wszystko da się policzyć i wszystko da się wyjaśnić w kategoriach logicznych. Stąd też do popkultury ten Leonardo przejdzie nam potem jako ten, który zostawił po sobie tajemniczy kod, którego poszukujemy nie tylko w Europie, ale również w Waszyngtonie. Wszędzie te ślady Leonarda, Państwo pamiętacie, z kina pozostały. No i myślę, że w jakimś sensie to, co dzisiaj obserwujemy, czyli zamieszanie z komputerami, zamieszanie z techniką jako jedną z tych najważniejszych przestrzeni realizacji naszej nowoczesności, no to są wszystko pomysły, idee, które towarzyszyły, przyświecały również Leonardowi. Ale równie dobrze pewnie byłby troszkę zniesmaczony pewnymi sprawami, między innymi na przykład tym, że myśmy się dali podzielić, to znaczy, że uczyniliśmy wiedzę specjalistyczną i w bardzo wielu jej aspektach, tam gdzie mamy do czynienia z myśleniem, bardzo daleko jest nam do działania, a to dla Leonarda był zawsze punkt centralny, to znaczy działam równa się myślę, myślę równa się działam. I on żył i myślał i działał jednocześnie, co nam dzisiaj w praktyce uniwersytetów świata zachodniego wcale nie przychodzi tak łatwo. Więc gdybyśmy chcieli być rzeczywiście jakimiś realizatorami spuścizny po Leonardzie, to być może takie holistyczne wyobrażenie o tym, czym jest wiedza, czym jest kultura techniczna, czym jest myślenie i działanie, moglibyśmy na nowo od niego sobie pożyczyć i zaadaptować.
To bardzo ważne, o czym w tej chwili mówisz. Od naszej decyzji, od kierunku, w którym pójdziemy, zależy przyszłość nie tylko humanistyki, ale w ogóle nauki, prawda? Od tego, czy będziemy jak Leonardo, czy też każda z tych dyscyplin pójdzie swoją drogą. Chciałam się zatrzymać przy tym, co powiedziałeś, co powiedzieli panowie. Otóż, że Leonardo próbował dociec z istoty rzeczy, jak zbudowany jest świat. Tu mam wrażenie, jest pewna różnica pomiędzy naszymi czasami a myśleniem Leonarda. On chciał dociec, jak to wszystko jest skonstruowane, dlaczego tak, a nie inaczej. A nam dzisiaj zależy bardziej na tym, żeby odnieść, żeby skutek był, żeby sukces był, żeby dojść do celu. Na tym chyba trochę polega różnica pomiędzy sposobem myślenia dzisiejszych naukowców, a Leonardem.
To znów bardzo poważna sprawa, bo w grę wchodzą wątki teologiczne, bardzo głęboko filozoficzne. Dla Leonarda czytanie świata było czytaniem dzieła stworzenia, było czytaniem boskiego porządku, odkodowywaniem tego, co Stwórca po sobie zostawił i jak to wszystko urządził. Natomiast, jak doskonale pamiętamy, po Leonardzie to myślenie pozostało, tylko Stwórca zginął, to znaczy matematycznie jak najbardziej, czyli świat jest matematyką, świat jest kodem, ale z tym Stwórcą to możemy sobie na chwilę włączyć pauzę i próbować zastąpić go w tej roli budowniczych konstruktorów, kreatorów rzeczywistości właśnie w duchu tej racjonalnej, jak się później dodamy do tej matematyki, tą racjonalność, to już nam wychodzi zupełnie nowoczesność. I w tej nowoczesności używamy narzędzi Leonarda, ale bez ducha, który mu przyświecał, bez i teologicznych, i filozoficznych podstaw, które on uznawał za zasadnicze.
To, że Leonardo poszedł na artystę, no bo urodzony jako nieślubne dziecko, droga rozwoju naukowego na przykład była przed nim zamknięta, uniwersytet raczej nie, choć nie jestem pewna, czy on by się na ten uniwersytet specjalnie pchał, zdaje się nie miał aż takich talentów, łaciny się nie mógł nauczyć i zdaje się nigdy nie nauczył, dlatego nienaukowe dysputy były jego mocną stroną, a właśnie doświadczenie. Zaczął się więc kształcić w pracowni, która kształciła, no właśnie, i tu się waham, bo chcę powiedzieć naszym dzisiejszym językiem, panie profesorze, artystów, ale artysta w naszym rozumieniu, a artysta za czasów Leonarda to trochę różne osoby, prawda? Albo przynajmniej różne umiejętności powinny ich cechować.
Z pewnością. Jeśli chodzi o pewien model artysty, czy też ideał artysty, który przyświeca, powiedzmy sobie, latom nauki i działalności Leonarda, różni się od naszego może przede wszystkim tym, że wówczas wydaje się, iż od artysty wymagano o wiele więcej takich, można by powiedzieć, praktycznych umiejętności, to znaczy Nie było jeszcze łatwo wtedy, może powiem tak, i nie potrzebowano zresztą tego robić, żeby przeprowadzać bardzo wyraźną taką linię demarkacyjną pomiędzy artystą a na przykład rzemieślnikiem, czy pomiędzy artystą a wytwórcą. W istocie rzeczy my, myśląc o sztuce i o artystach, jesteśmy w ogromnej mierze spadkobiercami wielkiego przełomu, który dokonał się w XVIII wieku. Znaczy najprościej rzecz ujmując, żeby tej sprawy bardzo nie rozwijać, w momencie, gdy stopniowo wprowadzano koncepcję sztuk pięknych, której Leonardo z całą pewnością nie znał, koncepcję sztuk pięknych oraz pod wpływem jest romantycznego, bardzo romantycznego modelu artysty, który utożsamiono po prostu z jednostką genialną, właściwie stojącą ponad wszelkimi, powiedziałbym, ograniczeniami, nawet ponad wszelkimi prawami czy zasadami, który w swojej sztuce przede wszystkim uzewnętrznia własną niezwykłą, genialną osobowość. Leonardo jest artystą, rzecz jasna, zupełnie innym. Przede wszystkim dlatego, że kształcąc się w pracowni Andrei del Verrocchia, bardzo zresztą wybitnego malarza, rzeźbiarza, nabiera wielu fenomenalnych umiejętności technicznych, umiejętności praktycznych. To po pierwsze, ale to jest bardzo ważne, Leonardo podkreśla, o tyle o ile to zresztą możemy wiedzieć z jego tekstów oraz wnioskować z jego dzieł, że praktyczna umiejętność, techniczna biegłość, wirtuozeria czysto manualna jest już zupełnie niewystarczająca. Sztuka musi się wspierać na znajomości tych dziedzin, o których pan profesor przed chwilą powiedział, to znaczy szczególnie matematyki i geometrii. Innymi słowy, w renesansie rzeczywiście już właściwie powiedzmy sobie od początków XV stulecia we włoskim renesansie dokonuje się przełom, który polega na tym, że sztuki takie jak na przykład malarstwo czy rzeźba mogą zostać uznane za czynności godne teoretycznego namysłu. To znaczy, że mogą one posiadać własną teorię i są przedmiotem refleksji teoretycznej, refleksji umysłowej. Mawiano, że sztuka jest także una cosa mentale, jest także rzeczą umysłu, nie jest tylko biegłością rzemieślniczą. I Leonardo to niesłychanie podkreśla, ten związek pomiędzy sztuką jako umiejętnością i maestrią, a pewną formą wiedzy, którą da się wyrazić przy pomocy tych dwóch najważniejszych jakby dziedzin, to znaczy matematyki i geometrii, dlatego że dla niego, o czym jeszcze być może tutaj będziemy mówić, sztuka, podobnie zresztą jak inne jego badania, jest poznaniem rzeczywistości. To jest bardzo istotne. Jego sztuka to jest wizualizacja naukowego sposobu poznawania świata i docierania do tych przyczyn, zresztą nierozmaicie tam nazywa, nazwijmy je przyczynami bądź zasadami, które rzeczywiście, jak pan profesor powiedział, mają bardzo głęboki kontekst filozoficzno-teologiczny. To jest niesłychanie istotne. Rzeczywiście dla Leonarda świat jest doskonale, nie chcę powiedzieć może skonstruowaną, ale jest doskonale funkcjonującym organizmem, którym rządzi co prawda pewna zasada konieczności. Ale jest to świat, który jest wytworem Boga, dobrego stwórcy. Nawet niekoniecznie boskiej inteligencji, tylko dobrego stwórcy. I tutaj właśnie jest rzeczywiście bardzo istotna różnica pomiędzy naszym rozumieniem sztuki, twórczości artysty, a tym światem renesansu, w którym żył Leonardo. Niemniej jednak trzeba tutaj zauważyć, że w tym czasie artyści włoscy podejmują bardzo różne wysiłki, żeby wyzwolić się, wyjść spoza tego tradycyjnego modelu sztuki jako rzemiosła, żeby awansować wyżej jakby w tej hierarchii społecznej, w tej hierarchii także artystycznej. I Leonardo jest jednym z przykładów artystów, którzy właśnie stają się modelem dla innych. On w pewnym sensie wciela idealny model renesansowego twórcy, który cieszy się już bardzo dużym obszarem wolności twórczej, wolności artystycznej. Ale to jest wyjątek. Inni malarze takiego statusu nie osiągnęli, czy inni twórcy takiego statusu nie osiągnęli. Ja podam Państwu tylko jeden drobny przykład, żeby to lepiej uwidocznić. Mianowicie Jeszcze w XVII wieku, przed powołaniem do istnienia słynnej Akademii Sztuk we Francji, co było oczywiście zasługą Colberta, Lebrena, świetnego skądinąd malarza, na życzenie właśnie samego Ludwika XIV, właśnie Akademia dopiero nadała artystom francuskim jakby nową zupełnie osobowość w sensie tej społecznej stratyfikacji. Wcześniej artyści, malarze byli w zasadzie uważani za kogoś, kto na przykład może należeć do cechu farbiarzy, ale z całą pewnością nie miałby wstępu właśnie do żadnej akademii. To jest ta ogromna różnica. Z tym, że powiadam, Leonardo jest tutaj dosyć wyjątkowym artystą i to się zresztą wiąże także już ostatnie zdanie z powstawaniem legendy Leonarda jako twórcy, pewnego mitu, który go otacza po dziś dzień, a ta legenda właściwie zaczyna się wraz z wczesnymi jego próbami biografii Leonarda, szczególnie wielkiego historiografa florenckiego, a poniekąd też bardzo zdolnego malarza, utalentowanego malarza, czyli Giorgia Vasariego.
Sztuka jest krewniaczką Pana Boga, wnuczką natury, tak zdaje się mówił Leonardo, ale w pewnym momencie życia zaczyna mówić, ale artysta do tego powinien dołożyć także swoją fantazję. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, o czym panowie mówią o źródłach myślenia Leonarda. Tutaj ten wątek teologiczny się pojawił. Choć z drugiej strony, na przykład Leonardo bardzo chętnie sięgał do wynalazków uczonych arabskich. Z trzeciej strony, no właśnie tutaj chciałam o to dopytać w takim razie, na obrazie Rafaela, szkoła ateńska, Platon ze wzniesioną do góry dłonią ma twarz Leonarda. Ze wzniesioną do góry dłonią, no bo tam należy szukać źródeł wszelkiej inspiracji, początku. Gdzie on szukał źródeł wszystkiego? Czy rzeczywiście tylko w takiej konstrukcji świata? Czy teologia ma tutaj rzeczywiście tak dużo do powiedzenia w przypadku tego twórcy?
Z pewnością ma dużo do powiedzenia, a jednocześnie Leonardo to jest harcownik. Taki, który nie boi się wykradać zwłoki z kostnicy po to, żeby je pokroić. Nie boi się kontaktować, komunikować z ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej. Nie boi się brać udziału w przedsięwzięciach bardzo często ryzykownych. Natomiast wydaje mi się jeszcze na chwilę, wracając do tego, co pan profesor, o czym pan profesor mówił, odpowiedź na ten nasz problem znaleźlibyśmy rzeczywiście na pierwszej, dosłownie w pierwszym akapicie tego nieukończonego traktatu o malarstwie Leonarda, w którym on bardzo dobitnie mówi, że chcesz być artystą, to najpierw przestudiuj wszystko, co zostało powiedziane, napisane i wtedy będziesz mógł uprawiać to rzemiosło, uprawiać tę sztukę.
Naucz się porządnej geometrii.
Tak, kiedy będziesz przygotowany do tego, będziesz miał odpowiedni bagaż wiedzy. Czyli doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że oczywiście jakby to też jest troszkę niebezpieczne, bo mówimy o nim dzisiejszymi kategoriami, a to by mogło sugerować, że w tamtym czasie to były jakieś podziały rozpoznawalne czy czytelne. Natomiast dzisiaj byśmy rzeczywiście powiedzieli, to jest niezwykle, niesłychanie istotne mi się wydaje, że na naszym wyobrażeniu artyście ciąży to faktycznie to romantyczne przeświadczenie o tym, że on jak młody Werther cierpi, odczuwa i dzieli się tym z innymi. Natomiast w przypadku Leonarda to była rzeczywiście praca badawcza, sztuka jako praca badawcza. I to jest niezwykłe w kontekście również tej kultury cyfrowej, która tutaj się już pojawiła, że model hakera, ale model również designera, czy model współczesnego inżyniera, no to są pracującego z tymi technologiami, to są w gruncie rzeczy w jakimś sensie właśnie kalki z tego myślenia leonardowskiego. Takie, które z jednej strony dają wejrzenie w ten najbardziej uniwersalny, jaki wypracowaliśmy jako cywilizacja, sposób myślenia o świecie, czyli tą matematyczną, precyzyjną, logiczną, to matematyczne, precyzyjne, logiczne kodowanie świata. A z drugiej strony powodują, że nieustannie musimy się odwoływać do kategorii estetycznych, poszukiwać skojarzeń poza sferą inżynierską. No, takie argumenty jak na przykład ten, że na czele najlepszych politechnik na świecie bardzo często stoją albo artyści, albo filozofowie, no to są właśnie argumenty, które potwierdzają, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy nie pozamykamy się w tych drobnych, pojedynczych swoich klatkach i dyscyplinach i kiedy próbujemy bardziej sklejać niż specjalizować się w poszczególnych aspektach.
Leonardo nie był chyba typem naukowca. Choć my tutaj bardzo wiele nauk powołaliśmy do życia na tej scenie, przywołaliśmy. Miał ciekawość naukowca, nie miał cierpliwości naukowca. Naukowiec jednak musi wracać do pewnych badań, powtarzać swoje eksperymenty. A to był szaławiła. Zaczynał, rzucał, pędził do następnego projektu. To dotyczyło nie tylko konstrukcji, ale też i dzieł, prawda, panie profesorze, rysunków.
Jest utrwalony taki podgląd, zresztą w dużej mierze utrwalony już przez samego Vasariego, że Leonardo zajmował się jakimś problemem, na przykład próbował rozwiązać jakieś zagadnienie związane z przedstawieniem jakiegoś wycinka rzeczywistości, czy na przykład studiowaniem ludzkiej fizjonomiki albo ukazaniem ekspresji uczuć. I w momencie, kiedy już ten problem rozstrzygnął, ale w swojej wyobraźni, w swoim umyśle, już tę pracę nad konkretnym obrazem zarzucał. To wyobrażenie Leonarda jest bardzo głęboko rzeczywiście osadzone w naszej pamięci. Nie wydaje się jednak do końca, żeby ono było słuszne, czy też do końca uzasadnione. Fakt, że Leonardo nie kończył wielu swoich dzieł, wynikał po prostu z tego, że podejmował się bardzo, bardzo wielu zadań i nie był po prostu w stanie ich ukończyć. Co do tego zresztą stopnia nieukończenia, to też jest sprawa bardzo dyskusyjna. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co przed chwilą tutaj zostało powiedziane, czy Leonardo był typem naukowca, czy miał taką, powiedzmy sobie, dyscyplinę naukowca, taką, jakiej byśmy dzisiaj od badacza natury, powiedzmy tak, to oczekiwali. Otóż wydaje mi się, że Leonarda interesowało przede wszystkim to, żeby naturę, którą był w stanie bardzo wnikliwie, z ogromnym mozołem, z wielkim wysiłkiem obserwować, żeby tę naturę można było potem, pewne zasady nią rządzące, nawet moglibyśmy powiedzieć może prawidła nią rządzące, można było potem wyrazić i utrwalić w pewnych narzędziach unaocznienia, czyli wizualizacji tego, tak jak właśnie za pomocą konkretnych rysunków, czy w swoich obrazach. I to jest niezwykle ważne. Być może to jest to, co umyka nam dzisiaj i czym się być może współczesna nauka nie bardzo chce zajmować, choć myślę, że pan tutaj profesor przed chwilą powiedział, że ma ku temu ogromne możliwości dzisiaj. To znaczy przejście po prostu od odkrycia pewnej zasady i zamknięcia tej zasady być może także nawet w abstrakcyjnej formule i przejście od tej bardziej abstrakcyjnej formuły do wizualnego przykładu, do ukazania tego, jak ta rzecz funkcjonuje, ale w sposób naoczny, nie za pomocą jakiejś matematycznej formuły. To jest ta bardzo istotna różnica, na tym Leonardowi z całą pewnością zależało. Leonardo zresztą, nie mając bardzo formalnego wykształcenia, a kształcąc się w warsztacie Verrocchia, nie opanował wielu, powiedzmy, narzędzi ówczesnej matematyki. Ale o wiele większym takim, ale w takim razie o wiele większe zaufanie miał właśnie do geometrii, ponieważ geometria jest między innymi taką próbą właśnie unaoczniania bardzo, bardzo abstrakcyjnych rozwiązań, bardzo abstrakcyjnych obserwacji w tym sensie, że geometria pozwalała mu uchwycić te zasady. Innymi słowy, Leonardo chciał przekuć obserwacje, nawet rodzaj eksperymentu, które być może starał się opracowywać. Chciał przekuć pewną ogólniejszą zasadę i geometria była tutaj podstawą, natomiast to wszystko, co osiągnął, musiało zostać w jakiś sposób unaocznione, zwizualizowane, pokazane. To jest jego podstawowe dążenie. To jest moim zdaniem sprawa najważniejsza. Stąd też te fantastyczne rysunki. Proszę zobaczyć, że te rysunki, które my dzisiaj traktujemy Leonarda jako ilustrację naukową, na przykład jego studia anatomiczne, czy też analizy na przykład ruchu postaci ludzkiej, czy jego słynne studia poświęcone na przykład ruchowi wody, bo to jest jeden z najważniejszych problemów w ogóle dla niego. Jak zachowuje się woda, czy można w tym niezwykłym żywiole odkryć jakieś pewne ogólniejsze prawidła, powtarzalności, jakieś reguły. Proszę zwrócić uwagę, że te rysunki są nie tylko ilustracją naukową, ale mimo swojej ścisłości, choć nie zawsze, one pozostają wybitnymi, a często wielkimi dziełami sztuki. To znaczy Leonardo umie nasycić je niezwykłą ekspresją artystyczną. I to na tym właśnie polega. To jest właśnie ta jego wielka magia, ta umiejętność. Jeżeli Państwo sobie przypomną chociażby te przepiękne rysunki płodu ludzkiego, kiedy widać tam niemalże takie zainteresowanie, tak jakby patrzył już nie okiem naukowca, ale okiem wręcz matki, która nosi dziecko w swoim łonie. To jest niezwykłe właśnie to ciepło, które bardzo często tam jest jakby wydobyte, a jednocześnie są to rysunki, które poddane są rygoryzmowi w miarę ścisłej, tak jak to Leonardo mógł uczynić, obserwacji o charakterze naukowym.
Tutaj przywołajmy może kilka, przynajmniej dwie z wielu, bardzo wielu takich obserwacji jego przekutych w pewną zasadę, albo przez Leonarda, albo później, bo na przykład Kepler sięga do jego obserwacji związanych z wodą. Leonardo doszedł do wniosku, że księżyc świeci światłem odbitym, tak, że jest pokryty, tak, po prostu, że jego powierzchnia jest pokryta wodą. Przecież nie miał narzędzi do obserwacji. Prawo Keplera sięga do tego odkrycia, nie odkrycia, wniosku właściwie. No i dla mnie akurat jedna z takich bardziej fundamentalnych rzeczy, którą trzeba przywołać za Leonardem, że wszystkie istoty, które mają zdolność ruchu, a więc nie tylko człowiek, ale także zwierzę, natura musiała wyposażyć w ból, w zdolność odczuwania bólu. No bo to jest reakcja obronna organizmu, który ma zdolność ruchu. Inaczej biegalibyśmy ze złamanymi nogami, my i zwierzęta. W związku z tym, skoro ból, Leonardo, jeden z największych, najbardziej znanych wegetarian świata. Ale z drugiej strony, swoim robotnikom do pracowni mięso kupował, bo jest to na spisie jego zakupów. Z takich spisów zakupów wiemy także na podstawie takich spisów, że ubierał się w sposób dość nieszablonowy, bardzo kolorowo w czasach, kiedy dominował raczej szary kolor na ulicach. On lubił barwy. Panowie, jak to się stało? Co o tym zadecydowało, że Leonardo tak mocno tkwi w naszej świadomości, że się wciąż do niego odwołujemy, że w malarstwie wykorzystuje się go jako symbol albo wykorzystuje jego wiedzę z tych kilkunastu ledwie obrazów, które ocalały, że Piotr Celiński mówi, rewolucja cyfrowa ma swoje źródło w myśli Leonarda i w tamtych czasach. Co decyduje o tym, że to właśnie Leonardo, który, umówmy się, za życia nie był specjalnie. Może na ulicy było go widać. Może, jak Vasari twierdził, z powodu fantastycznego charakteru i niebanalnej urody był też lubiany towarzysko, ale sławy specjalnej nie miał. Jako twórcę myślę, że większą sławą cieszył się Michał Anioł. Co takiego się wydarzyło, że człowiek, który myślał o sobie, jestem nieudacznikiem, dziś jest fundamentem naszego myślenia o bardzo wielu sprawach.
Gdybym miał zgadywać co do tego, w jaki sposób Leonardo przedostał się do kultury popularnej i gdzie on mieszka w naszych wyobrażeniach, to bym powiedział, że chyba przede wszystkim on jest spełnieniem takiego archetypu wolnego geniusza, wariata, który robił co chciał, myślał jak chciał i w tym był wspaniale kreatywny, pięknie mądry, no i właśnie przede wszystkim wolny. Nic mu nikt nie był w stanie narzucić. Chociaż oczywiście brał roboty za pieniądze, oczywiście wykonywał gesty polityczne, oczywiście szedł na kompromisy tam, gdzie to było konieczne, patrząc z punktu widzenia warunków życia. Natomiast ta jego spuścizna jest rzeczywiście taką ostoją kreatywnej wolności. To jest jeden z tych mitów również założycielskich naszego zachodniego świata, także wszyscy mamy być mobilni, kreatywni, wolni w tym, co robimy i spalać się w tym w zupełności, tak jak Leonardo. To wtedy jesteśmy świetni w kapitalizmie i w społeczeństwach liberalnych, kiedy podążalibyśmy taką drogą, bo wszyscy wtedy generujemy wspaniałe jakieś produkty, projektujemy niezwykłe rozwiązania. I myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla której ten archetyp Leonarda wciąż gdzieś tam w tej kulturze popularnej funkcjonuje. No jednocześnie pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku, tak się zastanawiam, czy to byłby komplement dla Leonarda, gdybyśmy go nazwali naukowcem? Czy on by się nie obraził przypadkiem? Bo chyba cała siła jego pracy, jego kreatywności polegała na tym, że właśnie nie, sam siebie nie próbował zaszufladkować. Sam nie próbował pracować według jakiejś jednej z góry przyjętej tożsamości, dzisiaj byśmy powiedzieli tożsamości dyscyplinarnej pewnie, prawda? Czyli uciekał od podziałów, uciekał od pewnie wymogów instytucjonalnych. Nie mam zielonego pojęcia, ale coś mi się zdaje, że ciężko byłoby mu zrobić doktorat, habilitację, profesora, ale nie dlatego, żeby nie wiedział, o czym mówi, tylko dlatego, że pewnie trudno byłoby mu się wpasować w jakąś konkretną dyscyplinę i miałby po prostu problem z przekonaniem profesorów, że jest wybitnym specjalistą, bo był właśnie wybitnym niespecjalistą.
Tu bym się zawahała, Piotrze, dlatego że jak sobie przypominam to, jak dostał się na dwór Sforcy do Mediolanu, mówi się, że Leonardo da Vinci był autorem pierwszego, nie wiem na ile to prawda, pierwszego podania o pracę, no bo on musiał napisać takie podanie do księcia, ponieważ wiedział, że Sforca właśnie chce zbudować po pierwsze nowe Ateny, czyli gromadzi ludzi, sztuki i nauki wokół siebie, ale z drugiej strony był waleczny, w związku z tym toczył rozmaite wojny. To co pisze Leonardo? No, Leonardo pisze, że on jest świetny w konstruowaniu wozów bojowych, o których ma w tamtym momencie średnie akurat pojęcie.
PR też wynalazł.
PR miał absolutnie znakomity, ale jednocześnie dodaje, że jakby co, to w czasach pokoju może rzeźbić i malować, chociaż akurat zdaje się wtedy, no nie, malować trochę malował we Florencji, ale niechętnie, bo to było właśnie na zlecenie, więc ten duch jego wolnościowy był upokorzony. Miał on talent, doktorat być może zrobiłby migiem.
To było oczywiście ironiczne z mojej strony, bez wątpienia zrobiłby, gdzie by chciał, jakby chciał. Natomiast uniwersytet miałby z nim problem w tym sensie, że no, patrząc z punktu widzenia standardów dzisiejszej nauki, która jednak lubi być podzielona, lubi wyspecjalizowana. Niedawno, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy i w Polsce, i nie tylko, no, przetoczyła się taka dyskusja na temat tego, jaki powinien być podział na dziedziny i dyscypliny w nauce. I wiemy, że to wcale nie jest proste. Na przykład kulturoznawcy z dnia na dzień stali się specjalistami z innej. W czwartek zdecydowano w ministerstwie, że stają się kimś innym. Jeszcze inni przeszli do jakiegoś innego, do jakiejś innej specjalizacji. Więc w tym sensie Leonardo z pewnością miałby problem, mielibyśmy problem z tym, żeby go zagospodarować na uniwersytecie. Nie wiedzielibyśmy go, na jaki wydział go przyjąć, jaką katedrę mu powierzyć, bo pasowałby naprawdę do wielu miejsc.